Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
A ja się już teraz uśmiecham, drodzy Państwo, zgodnie z obietnicą rozmowa z księdzem doktorem Markiem Dziewieckim, cenionym przez naszych radiosłuchaczy ekspertem, a przede wszystkim kapłanem, autorem wielu książek, ale także psychologiem, terapeutą uzależnień. Szczęść Boże, księże Marku.
Och, teraz, no jak dobrze, odetchnęłam z ulgą, bo dzisiaj od rana mamy właśnie takie niespodzianki telefoniczne. Już mówiłam pani redaktor Ewie Czaczkowskiej, ilekroć o prymasie Wyszyńskim chcemy rozmawiać, co coś dzieje się na łączach. Aha. Nie wiem. Księże Marku, jak zdrowie i samopoczucie?
No jestem, bardzo dziękuję, jestem zdrowy. Przedwczoraj byłem w Niepokalanowie na spotkaniu w ramach zawierzenia Maryi. Sporo osób było, oczywiście wszystko zgodnie z normami epidemiologicznymi. Także piszę nową książkę. Także intensywne życie.
Tytuł nowej książki?
Człowiek uzależniony. W ten moment będzie człowiek nieuzależnienia, więc świadomie tytuł wybrałem. Będzie o człowieku, o każdym z nas, bo każdy jest zagrożony uzależnieniami.
Księże Marku, zanim przejdziemy do tematu naszej rozmowy, czyli tygodnia modlitwy o powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego, czy ten czas pandemii, czy ten czas, no nie wiem, życia podczas szczególnej zarazy może powodować, że skierujemy się w kierunku uzależnień? Łatwiej nas one chwycą, swoje szpony?
Niestety tak. To zwłaszcza dotyczy dzieci i młodzieży. Mając mniej taki zdyscyplinowany czas, bo nie muszą wstawać do szkoły, dojeżdżać, nie mają przynajmniej tylu lekcji, co w szkole, to grozi im właśnie rozleniwienie, grozi im sięganie zupełnie w nadmiarze po kontakt z internetem, z urządzeniami elektronicznymi. Mężczyznom grozi, tym już także dojrzałym, rozregulowanie trybu życia, a to sprzyja wszelkim możliwym uzależnieniom. Najmniej zagrożone są kobiety, mamusie i żony, mówiąc z uśmiechem, ale to prawda. To trudny czas, kiedy sprawdzamy, jakie mamy więzi w domu, bo zwykle większość ludzi teraz może być dłużej ze swoimi bliskimi. No i weryfikacja tego, kim w ogóle ja jestem, co jest dla mnie ważne, na ile sobie radzę ze stresem, z niepokojami, z niepewnością, którą niesie ten czas. Trudny czas, ale też dający szansę na rozwój, na mobilizację, by stawać się większym, dojrzałszym człowiekiem niż dotąd.
No tak, rzeczywiście, możemy zacząć na siebie warczeć, ale chyba w środowisku kapłańskim takiego warczenia ksiądz Marek nie zauważył.
No ale dla nas
zdenerwowania, frustracji.
Trudny to czas, bo kapłani szlachetni no cierpią, że mają mniejszy kontakt z ludźmi, że mniej świeckich może korzystać z sakramentów. Korzystają i z rozmów, i z sakramentów, ale ten zakres jest ograniczony. Natomiast księża, którzy nie są może aż tak dojrzali, szlachetni, a przecież i takich mamy, no to dla nich jest to też czas zagrożenia. Mogą się oduczyć i tego dobra mniejszego, które czynią, mniejszego niż ci kapłani bardzo dojrzali, więc to jest tak jak w Piśmie Świętym, kto ma, temu jeszcze dołożą, więc szlachetni księża wychodzą do ludzi, chodzą wokół kościoła, ogłaszają, są cały czas do dyspozycji do spowiedzi w konfesjonale, wokół kościoła, w kancelarii. Natomiast no, ci, którzy są mniej dojrzali, stoją przed poważną próbą.
Księże Marku, trwa tydzień modlitwy o powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Kiedy człowiek otrzymuje to powołanie? Czy wraz z narodzinami? Czy może ta jego życiowa droga jest wypadkową wielu przemyśleń, jego życiowych potyczek?
No, sądzę, że Pan Bóg od początku każdemu podpowiada jakąś drogę życia. Mam taki najlepszy dla nas pomysł na życie. To nazwałem powołaniem, czyli Boży pomysł na twoje, ten drugi człowieku, życie. A ponieważ Bóg nas najbardziej kocha, ale też najbardziej rozumie, nie tylko najbardziej kocha, też najbardziej rozumie na wylot, to On podpowiada nam tą najlepszą dla nas drogę życia. Natomiast inna rzecz, czy tą drogę Bożą odkryjemy, czy zrealizujemy. I zanim o tym, to chcę powiedzieć, że przez długie wieki żeśmy, także my, księża przede wszystkim, patrzyli w sposób zawężony w ogóle na samo powołanie.
Zawężony to znaczy jak?
redukowali duchowni, a za nami świeccy, powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego. Mówiło się, że oto jest człowiek powołany, czyli albo ksiądz, albo siostra zakonna czy zakonnik. My dopiero niedawnośmy sobie uświadomili tak mocno przynajmniej, że pierwszym i podstawowym powołaniem chrześcijan to jest małżeństwo. Małżeństwo i rodzina. To jest takie samo powołanie, jeśli nie jeszcze większe, chciałoby się powiedzieć, niż kapłaństwo czy życie zakonne. Ale chcę pójść jeszcze bardziej w głąb. Otóż pierwszym naszym w ogóle powołaniem, jakie Bóg daje każdemu człowiekowi, to jest powołanie do przyjęcia człowieczeństwa. Ktoś powie, chwileczkę, księże Marku, no przecież to fakt, że jesteśmy po prostu ludźmi, co tu przyjmować? To żadne powołanie, to fakt. No nie do końca. Otóż, mówiąc tak z uśmiechem, słoń nie może nie być słoniem. Słoń nie może sobie powiedzieć, a ja chcę być myszką, albo powiedzieć, a ja w ogóle nie chcę istnieć, albo ja słoń jestem Bogiem. Dlatego nie może takich rzeczy robić, bo nie ma świadomości ani wolności. Nie może więc wypaczyć tego i tego. Natomiast my ludzie mamy i świadomość, i wolność. I możemy jedno i drugie wypaczyć, możemy używać wolności po to, by sobie wmówić, że nie jestem człowiekiem, tylko jestem na przykład zwierzęciem. Może tak nie nazywam tego, ale wielu, zwłaszcza młodych ludzi, mówi przysięgę, no moje ciało mną rządzi, tak powinno być, bo ja jestem głównie ciałem i tyle. Czyli, krótko mówiąc, powołuje się ten człowiek, ale sam nie przez Boga, do bycia podobnym do zwierząt. Inni z kolei sobie wmawiają, że są jak Bóg. Nieomylni najlepiej wiedzą, jak żyć, więc się powołują do bycia Bogiem, no ale nie są Bogiem. Jeszcze inni robią taką sztuczkę, że mówią, trochę jestem zwierzęciem, a trochę Bogiem. Takie zwierzę Boże się pojawia. W sferze ciała to muszę słuchać ciała, a w sferze myślenia to jestem najmądrzejszy i Bóg mi jest niepotrzebny do niczego. Więc najpierw jest powołanie do bycia człowiekiem, żeby przyjąć to, że jestem podobny do Boga, nie będąc Bogiem. I moje ciało jest podobne do niektórych zwierząt, ale ja nie mam nic wspólnego ze światem zwierząt poza niektórymi aspektami cielesnymi, bo jestem powołany do bycia tym, który myśli, kocham, jest odpowiedzialny, wierny, a to jest w ogóle poza zasięgiem zwierząt. Drugie powołanie po tym do przyjęcia człowieczeństwa to jest powołanie do świętości, czyli przyjęcie człowieczeństwa w najpiękniejszej właśnie świętej wersji, czyli najbardziej podobnej do Boga. Czyli powołanie do wielkiej miłości, powołanie do bycia człowiekiem, który bardzo kocha. I to jest powołanie wszystkich ludzi bez wyjątku. I dopiero w trzeciej fazie, że tak powiem, rozwoju naszego jest odkrywanie szczegółowego powołania. Czy mam to moje człowieczeństwo, daj Boże święte, w tej wielkiej miłości realizować w małżeństwie i rodzinie, czy też w kapłaństwie, czy też w życiu konsekrowanym. Mhm. A i w tym tygodniu się modlimy o to, żeby jak najwięcej ludzi powołanych do kapłaństwa życia konsekrowanego dorastało do człowieczeństwa, dorastało do świętości, dlatego mówimy słusznie, mówimy się o święte powołania kapłańskie zakonne, no i żeby tą wielką miłość, do której daj Boże dorastają, żeby realizować wiernie w kapłaństwie i życiu konsekrowanym.
I tak ksiądz Marek nam przedstawił pokrótce genezę naszego powołania, które rodzi się w rodzinie. Czy dziś obserwuje ksiądz mniejszą odwagę w odpowiadaniu na głos Boga?
Tak, no to obserwuję, ale tu trzeba znowu pójść w głąb. Mówi się tak popularnie, że mamy teraz czas, lata kryzysu powołań. Mhm. Otóż nie ma kryzysu powołań, bo wtedy w kryzysie byłby Bóg. Bo on wtedy zapominał powoływać, gdyby to sformułowanie było prawdziwe, kryzys powołań. Nie, Bóg nie zapomina powoływać. W naszych czasach powołuje wszystkich młodych ludzi do wielkiej miłości albo w małżeństwie i rodzinie, albo w kapłaństwie czy życiu konsekrowanym. Natomiast mamy coraz mniej, proszę zauważyć, nie tylko kandydatów do kapłaństwa czy życia zakonnego. Mamy teraz coraz mniej kandydatów do małżeństwa i rodziny.
To prawda, to prawda.
Młodych ludzi albo się sami powołują do bycia singlem, no proszę księdza, to jest najwygodniej, albo się powołują do bycia razem, ale nie na zasadzie małżeństwa i rodziny, tylko na zasadzie tak zwanych wolnych związków. Oczywiście takie nie istnieją, bo nie ma związków, które nie wiążą.
No nazwijmy to kociołapa, tak?
Albo na zasadzie tak zwanych wolnych związków, albo na zasadzie, no zobaczymy, na razie jesteśmy razem, powołujemy się do powiedzmy romansu, ale potem zobaczymy, jak się ułoży. Więc nie tylko młodzi ludzie mają problemy w dorastaniu do kapłaństwa, życia zakonnego, także do małżeństwa i rodziny, no bo właśnie w rodzinach brakuje wychowanie do tego pięknego człowieczeństwa świętego, wychowanie synów i córek, którzy dorastają do wielkiej miłości. I tutaj podpowiedź dla rodziców. Wychowujcie wasze dzieci tak, jakby wszystkie były powołane do małżeństwa i rodziny. Ponieraz mnie rodzice pytają, proszę księdza, no ale nasz syn czy nasza córka, powiedzmy 10-15-letni, takie wskazują inklinacje chyba jednak duchowne, czy mamy je trochę inaczej wychowywać? Nie, absolutnie nie. Wychowujcie wszystkie dzieci, drodzy rodzice, tak jakby miały być powołane wszystkie do małżeństwa i rodziny. Dlatego, że do kapłaństwa czy życia zakonnego dorastają wyłącznie ci młodzi ludzie, którzy się nadają na świetnych małżonków i rodziców. Czasami, kiedy w seminarium, bo mieszkam i pracuję w seminarium, czasami kogoś musimy usunąć z kleryków, bo nie dorasta do kapłaństwa, nie dorasta do tej wielkiej, ofiarnej...
To też nie dorasta
miłości.
Do roli ojca, tak? To
jest... I nieraz mi właśnie, chcę to powiedzieć, co pani redaktor już...
Przepraszam.
Mówi, proszę księdza, to mi ksiądz sugeruje, na przykład księże Marku, w tej rozmowie takiej twardej, że mam iść i się ożenić. Mówi, nie daj Boże. Jeżeli się nie nadajesz do kapłaństwa, w tej fazie życia przynajmniej, to się tym bardziej nie nadajesz do małżeństwa i rodziny, bo to są potrzebne te same cechy. Właśnie powtarzam, wielka, ofiarna, serdeczna, wytrwała miłość, więc jeżeli tutaj nie widzimy ciebie w roli kapłana, to nie daj Boże, żeby jakaś dziewczyna, kobieta zobaczyła cię w roli męża i rodzica dzieci. A więc tu jest ten problem. Pierwszym seminarium duchownym, pierwszym domem formacyjnym jest małżeństwo i rodzina. I wychowanie nie tyle bezpośrednio do kapłaństwa czy życia zakonnego, ile wychowanie do człowieczeństwa, do świętości, do wielkiej miłości, a resztę to sobie młody człowiek sam już ułoży.
Mhm. Zresztą ksiądz Marek kiedyś na antenie Radia Warszawa wspomniał, że do kapłaństwa potrzebujemy także tych najsilniejszych ogniw. Dobrego, tak. Silnego, odpowiedzialnego mężczyzny.
Tak, tak. Tylko ksiądz, tak jak zresztą i małżonek, mąż, to musi być dzielny mężczyzna, dzielny miłością, wytrwałością, wiernością, zaprzyjaźniony z Bogiem, zdolny do ofiarnej miłości na co dzień. Na ksiądz chciałby się powiedzieć jeszcze bardziej, no bo ma umacniać też mężczyzn, żeby byli dzielni. No to sam musi być dzielny. Bo jeżeli sam za mało kocha, sam jest za mało ofiarny, wytrwały, no to jak może wychowywać innych mężczyzn do wielkiej miłości? Więc od kapłana słusznie można wymagać jeszcze więcej niż od, uwaga, niż od szlachetnego męża i ojca, od szlachetnego mężczyzny świeckiego. Jeden z moich przyjaciół księży, i to w Niemczech, gdzie tak zwykle krytycznie patrzymy na duchownych, są mi perły i tam, powiedział: księże Marku, ja od siebie wymagam, żeby moje życie na co dzień, mnie proboszcza tu pod Baden-Baden, żeby moje życie na co dzień było bardziej ofiarne niż życie bardzo kochających mężów i ojców. Bo ja mam tych bardzo kochających mężów i ojców prowadzić jeszcze w głąb, jeszcze na większą miłość, no to sam muszę dać przykład. Mocne to jest. To są, o takie powołania się modlimy. Nie o liczbę, żeby było więcej, tylko o jakość. Żeby ludzie, może ich być mniej, ale niech będzie wysoka jakość, czyli żeby to byli księża czy osoby konsekrowane, które są naprawdę związane z Bogiem i które kochają obcych ludzi jak swoich bliskich. No bo to jest istota powołania duchownego. Kochać tych bliźnich, do których mnie Bóg posyła, tak jakby to byli moi najbliżsi. Jedna z kobiet mnie parę dni temu wzruszyła z tych takich bardzo szlachetnych. Szliśmy ulicą i powiedziała: gdybym, proszę księdza, wiedziała, że wszyscy ci ludzie, których mijamy, to są moje dzieci, to bym za wszystkich tych ludzi była w stanie oddać życie. No tylko wiem, że to są moje dzieci, ale no to ja miałem łzy w oczach wzruszenia i to jest moje powołanie, żebym wszystkich ludzi, których widzę, których spotykam, którzy do mnie przychodzą, z którymi mam kontakt jako ksiądz, żebym widział w nich moje dzieci, za które jestem w stanie oddać życie. Do takiej miłości mamy dorastać, jeśli chcemy być księżmi czy siostrami zakonnymi według serca Jezusa.
Mocne i piękne. No. I piękne. Księże Marko, ale ksiądz też kiedyś wspomniał w Radio Warszawa, że gdyby nie Ewa, gdyby nie wąż, gdyby nie Adam, to nie byłoby też kapłanów?
Tak, byliby niepotrzebni. Otóż gdyby ludzie od początku słuchali Boga, to byłoby tylko jedno powołanie, mianowicie powołanie do małżeństwa i rodziny. I takie jedyne było na początku historii ludzkości. Do Adama i Ewy Bóg powiedział, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, czyli dorastajcie do miłości małżeńskiej, tak wielkiej, że chcecie mieć ze sobą dzieci. Że nie tylko jesteście zdrowi, możecie mieć dzieci, ale chcecie. No to trzeba bardzo się wzajemnie kochać, żeby chcieć mieć ze sobą dzieci. I to byłoby jedyne powołanie. Gdyby Adam i Ewa nie zepsuli swoich więzi wzajemnych, najpierw Adam opuścił Ewę, zrzucił na nią całą winę, także za swój błąd. No Ewa opuszczona przez Adama zaczęła się rozpaczliwie bronić, nic dziwnego, i zrzuciła całą winę na węża. Między nimi było w tej źle, już to nie była przyjaźń, wielka miłość. Mężczyzna tutaj stworzył, no ten pierwszy zawinił i rozczarował. Potem w rodzinie zaczęło się dziać fatalnie. Brat zabija brata, a w kolejnych pokoleniach jeszcze gorzej. I dlatego, żeby wspierać ludzi w tym powrocie do małżeństwa i rodziny, Bóg zaczął powoływać i w Starym Testamencie, i w Nowym, nielicznych przecież kapłanów, żeby wspierali małżeństwa i rodziny. To jest podstawowe powołanie kapłana. Kiedy prowadzę rekolekcje dla księży czy dla kleryków, to wyjaśniam. Ksiądz, to jeśli jest wierny powołaniu, to jest największy po Bogu obrońca małżeństwa i rodziny. To jest ktoś, kto rezygnuje z żony i dzieci, o których marzy i nadawałby się, jeśli jest dobrym księdzem, rezygnuje z małżeństwa i rodziny z bólem. Dlaczego? Żeby wspierać małżeństwa i rodziny, tysiące, dziesiątki tysięcy małżeństw i rodzin, czasami od świtu do nocy, ale nie kosztem swojej żony i nie kosztem swoich dzieci. Celibat to nie jest wyraz lekceważenia małżeństwa, nie daj Boże, czy wyraz tego, że ktoś tam z księży się nie nadaje do małżeństwa, bo się wtedy nie nadaje do kapłaństwa, tylko to jest wyraz takiego szacunku do małżeństwa i rodziny, że żeby wspierać małżeństwa i rodziny, potrafię zrezygnować z własnego małżeństwa, żeby wspierać innych, ale nie kosztem, powtórzę, mojej żony, nie kosztem moich dzieci.
Księże Marku, a jeśli kleryk już powie księdzu o swoich dylematach, że tak naprawdę codziennie zadaje sobie pytanie, która rola jest mu bliższa, czy bycia kapłanem, czy bycia mężem i ojcem, co ksiądz wtedy mu odpowie?
No wtedy mówię, sam fakt, że tu jesteś w seminarium, to już jest duży znak, że raczej tu jest twoje miejsce, bo trudno wstąpić do seminarium, jednak jeśli nie masz odpowiedniej więzi z Bogiem, jeśli nie czujesz tego Bożego głosu. No, ja w ogóle nie chciałem wstąpić do seminarium, bo marzyłem tak mocno o żonie i dzieciach, że się kłóciłem po nocach z Bogiem, mimo że słyszałem Jego głos wyraźnie w sercu. Więc mówię, człowieku, skoro tu jesteś, to duży znak, duże prawdopodobieństwo, że to nie wymyśliłeś sobie tutaj wstąpienia, tylko tu ci Bóg podpowiada. A jeżeli masz wątpliwości, to raczej dlatego, że za mało od siebie wymagasz, że za mało się modlisz, że za mało pracujesz nad charakterem, za mało kochasz, no i wtedy zaczynają się wątpliwości pojawiać. Tak jak w narzeczeństwie, że na przykład narzeczony zaczyna uważać, widzieć, że coraz bardziej go ciągnie, powiedzmy już mówiąc tak złośliwie, a zdarza się do alkoholu niż do narzeczonej, to może mieć wątpliwości, że jest powołany do małżeństwa. Ale dlatego, że trochę wchodzi w kryzys, więc mówię, człowieku, prawdopodobnie jesteś powołany do kapłaństwa, bo tu jesteś, tylko pracuj nad sobą bardziej. Natomiast jeśli masz rzeczywiście bardzo poważne wątpliwości, to poproś o urlop, napisz podanie do księdza rektora, żaden problem, o roczny czy dwuletni urlop i rozejrzyj się w świecie. Zobacz, czy tam jest ci bliżej do szczęścia. Tutaj jesteś na zasadzie zaszczytu i wyróżnienia, że idziesz, przygotowujesz się do czegoś tak niezwykłego jak kapłaństwo, więc nikt cię tu nie trzyma, tak jak w niebie, nikt go nie trzyma przymusem między uśmiechem.
Czyli lepiej, jak się taki nawet człowiek młody dzieli tymi swoimi przemyśleniami, no, prawda? Dylematami.
My tu bardzo zachęcamy, żeby się dzielili. Takie zresztą jak narzeczeni, czy przed narzeczeństwem jeszcze, no, mają prawo się i dobrze, jak się dzielą z rodzicami, z kapłanami swoimi wątpliwościami. To oczywiście to jest bardzo dobry znak, że ktoś poważnie traktuje swoje powołanie. Więc każdy kleryk, który do mnie przychodzi, który się dzieli wątpliwościami, słyszy ode mnie słowa podziwu, znania, szacunku. Gdy człowiek młody, widzę, że poważnie traktuje życie, Boga, ludzi, do których, jeśli zostaniesz księdzem, cię pośle, no i samego siebie. No bo mając wątpliwości, wątpliwości, chcesz je rozwiewać, żeby nie być byle jakim księdzem, jeśli byś został, bo wtedy ty byś był nieszczęśliwy. No, parafia przetrwa, nawet jakbyś był fatalnym księdzem, to będzie cierpieć parafia i biskup, i diecezja, ale i biskup, i parafia przetrwa, ty możesz nie przetrwać, więc cieszę się, że dzielisz, że masz w ogóle wątpliwości, że masz odwagę sobie powiedzieć i potem przyjść z tym do mnie. Dostaniesz tylko wsparcie.
To bardzo ważne. Księże Marku, jeszcze na koniec decyzje, wybory, może powinniśmy to przypomnieć, chociaż ksiądz Marek już mówił o tym na antenie Radia Warszawa w audycji Wychowywaciele Jak, czyli wyświęcanie osób homoseksualnych.
No to jest zupełnie niedozwolone. Od paru ładnych lat mamy bezwzględnie jednoznaczne dokumenty na ten temat Kościoła, czasów Benedykta XVI, więc rektorzy wiedzą, biskupi wiedzą, dobrze, żeby świeccy też to wiedzieli, sami kandydaci. Ktoś, kto ma jakieś skłonności homoseksualne, nie może zostać księdzem, dlatego że księdzem może być mężczyzna dojrzały, a skłonności homoseksualne świadczą o jakichś lękach wobec kobiet czy o gardzeniu kobietami. To zwykle się bierze z obserwacji przez dzieci fatalnych relacji rodziców i chłopiec albo nabiera lęku wobec kobiet, jeśli mama dominuje, a tata wycofany, albo gardzi kobietami, jeśli tata dręczył mamę, bił, poniżał. I podobnie analogicznie córki albo się boją mężczyzn, albo gardzą mężczyznami, w zależności od tego, co widziało rodziców. W każdym razie to jest zaburzona relacja społeczna. Nawet na tych tak zwanych marszach dumy, gdzie są i kobiety, i mężczyźni. Mężczyźni się przytulają do mężczyzn, już nie powiem ostrzej, a kobiety do kobiet. Nawet tam się izolują. Więc kleryk, który ma problemy homoseksualne, takie skłonności, choćby żył w czystości, ale ma takie skłonności, no ma problemy z osobowością, nie będzie imponował, gdyby został księdzem. I zakładam, żył w czystości, gdyby, chociaż to jest szalenie trudne przy homoseksualizmie, jak się okazuje, ale gdyby, powiedzmy sobie w teorii, to i tak nie nadaje się na księdza, bo w oczach mężczyzn tych normalnych, dojrzałych byłby dziwny, no bo nawet żyjąc w czystości, człowiek homoseksualny od razu w oczach dojrzałych mężczyzn jest dziwny. Nie byłby w stanie umacniać dojrzałych mężczyzn ich wielkiej miłości do kobiet. No to jest zadanie księdza. I nie byłby też wsparciem dla kobiet, bo homoseksualista izoluje się od kobiet. Powtórzę, czy to na zasadzie lęku wobec kobiet, czy na zasadzie pogardy. Oczywiście nieświadome to wszystko jest, ale fakty są oczywiste. Więc nie byłby taki ksiądz, nawet żyjąc w czystości, podkreślam, ksiądz homoseksualny nie byłby ani wsparciem dla mężczyzn, nie uczyłby ich kochać kobiet, bo sam nie umie, ani nie byłby wsparciem dla kobiet, bo wobec nich ma dystans, izoluje się. Kobieta nie jest dla niego kimś tak wielkim, tak ważnym, żeby poświęcić jej życie, tak jak to jest dla mężczyzny normalnego, mówiąc najprostszym językiem. Także absolutnie osoby homoseksualne ani się nie nadają, dopóki, chyba że pokonają tą skłonność, jest to możliwe, są terapie, lubię, nie jest świetny środek odwaga. W każdym razie, jeśli tu i teraz, w tej fazie życia, mają skłonności homoseksualne, nie nadają się ani na księdza, ani na siostrę zakonną, ani na małżonka, ani na rodzica.
Księże Marku, czego życzyć dzisiaj przyszłym kapłanom i tym, którzy już cieszą się takim konkretnym swoim stażem kapłańskim?
Jednym i drugim życzmy świętości, czyli dorastania do bardzo wielkiej miłości, do bycia coraz bardziej podobnym do Boga, żeby byli coraz mniej podobni do samych siebie, począwszy ode mnie samego, i żebyśmy coraz bardziej, my księża, byli podobni do Jezusa, który ludzi rozumie, kocha i uczy kochać. Bo jak będziemy bardzo w świętości wzrastali i w wielkiej miłości, to nie tylko ludzie, do których idziemy, będą silniejsi, szczęśliwsi, bo dostaną porządne wsparcie, ale my sami będziemy tryskać radością i szczęściem. No, Bogu o to chodzi, żebyśmy budowali parafię, w których ksiądz jest jak mamusio, tatuś, jak ja to lubię mówić, i w której to parafii taki święty ksiądz pomaga ludziom żyć w święty sposób. Więc przede wszystkim życzmy świętości i dużo pracy na co dzień, czyli dużo ludzi, którzy tak szukają naszej miłości, naszego wsparcia, naszej porady, naszego serca i naszej modlitwy. No i proszę o modlitwę w intencji nas, już będących kapłanami, tych, którzy myślą o wstąpieniu seminarium albo są klerykami czy kandydatami do życia konsekrowanego. My potrzebujemy, drodzy świeccy, waszego wsparcia, waszej modlitwy, ale też jeszcze jedna rzecz, waszych upomnień. jeśli widzicie, że ktoś z księży czy sióstr zakonnych czy zakonników postępuje nie tak, jak Jezus uczy, to upominajcie nas. Błagam, to jest przejaw miłości do kapłana, więc jeśli widzicie szlachetnych księży, wspierajcie, dziękujcie. Jeśli widzicie księży w kryzysie, upominajcie, a za wszystkich się módlcie. Proszę o
to. Księże Marku, to jest historyczna chwila. Pierwszy raz mogliśmy usłyszeć, że kapłan mówi, czekamy na wasze upomnienie.
Tak, to jest najbardziej skuteczny sposób pomagania księżom. Kiedy widzę kogoś z kapłanów, kto błądzi, upominam, to różne są reakcje. Nie zawsze się taki ktoś przejmuje, ale jeżeli ktoś ze świeckich idzie i upomina księdza, począwszy od tego, że po mszy idzie do zakrystii i mówi księże, proboszczu czy wikariuszu, to dzisiejsze kazanie w ogóle było nie na temat, nie związane ani z Ewangelią, ani z naszym życiem tutaj parafian. Proszę na następnym razem przygotować się lepiej. To ksiądzowi zapamięta. Jak ja to powiem, ksiądz to tam sobie zaraz zapomnie. Jak świecki powie, to jest jakoś skuteczniejsze. A Jezus upomina duchowny, więc nie bójmy się naśladować Jezusa i w tym.
To prawda, papież Franciszek też upomina i ksiądz Marek nas zachęca do tego, żebyśmy czuwali wzajemnie nad sobą i modlili się o świętość.
Tak, my księża upominamy, gdy trzeba, daj Boże, nigdzie indziej świeckich, kiedy błądzą, no to my potrzebujemy dokładnie tego samego i wsparcia, kiedy robimy coś dobrego i upomnienia, kiedy błądzimy.
Księże Marku, serdecznie dziękuję. Ksiądz dr Marek Dziewiecki był dzisiaj z nami, mówił nam o genezie kapłaństwa, można powiedzieć, o początkach naszego powołania. Księże Marku, szczęść Boże, do usłyszenia, obiecujemy modlitwę.
Do usłyszenia i dziękuję za ten program. Sam się cieszę, że mogłem podzielić się refleksjami na temat powołania do kapłaństwa i w ogóle powołania ludzi do wszystkich, do wielkiej miłości. I dziękuję za modlitwę i także za upomnienia wobec nas kapłanów, kiedy tego potrzebujemy.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.